Dzisiaj będę mówił Wam o człowieku, który musiał nauczyć, jak ważna jest społeczność z innymi wierzącymi. Niezależnie od tego, jak wielką mamy moc, niezależnie od tego, jak wielkie jest nasze obdarowanie, jak wiele potrafimy zrobić dla Pana, ogromnie ważne jest to, byśmy mieli społeczność z innymi ludźmi. Byśmy, tak jak ja to już Wam mówię tutaj nie jeden raz, byli w zespole, działali w zespole, jakim jest ciało Chrystusa, byśmy nie działali w oderwaniu od innych, nie próbowali zrobić wszystkiego sami, bo po prostu nie podołamy, tak jak nie podołał Eliasz. Eliasz, chyba zgodzimy się wszyscy, był wielkim prorokiem, miał wielką moc, dokonywał cudów, o których możemy tylko pomarzyć. Ale przyszła w jego życiu kryzysowa sytuacja, gdy został zupełnie sam, życzył sobie śmierci, chciał ze wszystkim skończyć i powiedział: tak, to już wszystko. Boże, zabierz moje życie. Bóg przemówił do niego, zaprosił go na rozmowę i Eliasz dwukrotnie wypowiedział wtedy znamienne słowa. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I w pewnym sensie Eliasz tutaj się tak użala nad sobą. Mówi: Panie Boże, jestem tylko sam. Sam jeden w całym Izraelu. Nikt nie rozumie moich problemów, nikt nie rozumie mojej sytuacji, nikt ze mną nie współdziała, nikt ze mną nie współpracuje. Wszyscy poszli za Baalem, wszyscy trzymają za Ahabem i Izebel. Jestem zupełnie sam. Problem w tym, że Eliasz ogromnie się mylił. Nie był sam. Był sam na własne życzenie. Nie dołożył starań w swoim życiu, by znaleźć ludzi, z którymi mógłby współdziałać, którzy byliby dla niego oparciem. To prawda, że działał w trudnych czasach, w czasach Ahaba, gdy lud Boży, gdy prawdziwi czciciele Jahwe byli prześladowani. Ahab był najgorszym z królów izraelskich. Popełniał nie tylko grzechy, które dotychczas były popełniane, czyli grzechy Jeroboama, który ustawił cielce w swoim królestwie i tam sprawował kult Jahwe właśnie w taki półbałwochwalczy sposób. Ale on dorzucił do tego jeszcze gorsze grzechy. Ożenił się z córką króla Sydonu Izebel i za jej pośrednictwem wprowadził do Izraela zupełnie pogański kult Baala. Zbudował Baalowi świątynię w stolicy Izraela i składał mu cześć i hołd. Za jego czasów odbudowano Jerycho, przeklęte miasto, które nigdy nie miało być odbudowane. I właśnie w tym okresie Bóg powołuje Eliasza. I na początku uczy Eliasza całkowitego posłuszeństwa i zależności od siebie. I posyła go na potok Kerit. I tam kruki go karmiły. Tam był Eliasz tylko ze swoim Panem. Tam ukrywał się przed gniewem Ahaba. Potem Bóg posyła Eliasza do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Do jaskini lwa. To z Sydonu przecież pochodziła Izebel i Baalizm, a on tam posyła Eliasza i mówi mu, że nakazał ubogiej wdowie, aby go żywiła. I znamy tę historię, gdy Eliasz przychodzi do niej i chce coś zjeść, ona mówi: nie mamy nic do jedzenia, tylko odrobina mąki i trochę oliwy, zrobię z tego jeden placek, zjemy z moim synem, a potem umrzemy. Eliasz mówi: nie martw się, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie. I dokładnie tak się stało. I to jest bardzo ważny okres w życiu Eliasza i każdy z nas musi przejść przez taki okres i w pewnym sensie nigdy z niego nie wyrastamy, gdyż jest to okres, w którym Eliasz uczy się całkowitej zależności od Boga. I w tym względzie jesteśmy tylko my i Pan, tylko ja i Pan. Mam osobistą relację z Bogiem, ufam Mu, mam osobistą wiarę. Jest to ogromnie ważne. On uczył się także przełamywać bariery ceremonialne, bo kruki to były nieczyste ptaki i one przynosiły mu jedzenie. Uczył się przełamywać bariery religijne i społeczne, bo musiał udać się do Sydonu, do wdowy, która nie była Izraelitką. I ona znowu miała go karmić. Nieczyste ptaki i nieczyści poganie. Przypominałem to trochę historię Piotra z Nowego Testamentu. Uczył się też działania mocy Bożej, ponieważ gdy syn tej ubogiej wdowy ciężko zachorował, dzięki Eliaszowi odzyskał życie i zdrowie i siły. Eliasz wie już, że ma całkowicie polegać na Bogu i ma być otwarty na drugiego człowieka i dzieła Boże w stworzeniu, w odkupieniu. Ma przyjmować, ale też dawać. Wyraźnie Bóg go uczy. Eliaszu, musisz wyrosnąć ze swoich ograniczeń. Eliaszu, musisz przyjmować pomoc od innych. Od kruków. Od ubogiej wdowy. Sam sobie nie poradzisz. Eliasz był pełen odwagi. Gdy stanął na górze Karmel przeciwko 400 prorokom Baala i 450 prorokom Aszery, zwyciężył z nimi. Odniósł wielkie zwycięstwo. Zbudował ołtarz dla Pana, złożył na nim cielca, wykopał rów wokół i potem w sumie 12 wiader wody wylano na ten ołtarz. Także rów wypełnił się wodą. I gdy ogień z Pana na modlitwę Eliasza stąpił, strawiony został nie tylko cielec, nie tylko drwa na ołtarzu, ale również kamienie i ziemia i woda. Została jedna wielka dziura, krater. Boży ogień stąpił. Bóg przyznał się do Eliasza. Lud, przynajmniej wtedy w jakimś odruchu emocjonalnym, uznał Pana za Boga. Ci, którzy byli tam obecni. Eliasz wydał rozkaz i 450 proroków Baala zostało ściętych. Straciło życie. A król izraelski Achab wszystkiemu się biernie przyglądał. Tak potężne było to objawienie mocy Bożej. Czyż nie chcielibyśmy tego widzieć w naszym życiu? Może niekoniecznie nie chcielibyśmy ścinać głowy komukolwiek, ale chcielibyśmy widzieć moc Bożą, która przełamuje ducha pogaństwa, która uwalnia ludzi. Chcielibyśmy to widzieć. Ale powiem wam, że już na tej górze Karmel zarysował się kryzys, wyraźny kryzys w życiu Eliasza, który doprowadzi go do punktu, w którym będzie życzył sobie śmierci. I w rozdziale właśnie 18 Księgi Królewskiej, w wersecie 22, gdy zaczyna swoją rozprawę z prorokami, Baala mówi tak: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Mylił się bardzo. Mylił się bardzo. Nie zauważył, że Bóg, przewidując to, że kryzys się zbliża, że zaraz po wielkim zwycięstwie nastanie wielki kryzys, podesłał mu człowieka, z którym Eliasz powinien być w stałym kontakcie i nie mówić później, że jest sam. I chodzi tutaj o Obadiasza, ochmistrza zarządzającego domem Achaba. To był bogobojny człowiek i on, gdy Izabel prześladowała proroków Pana, ukrył 100 takich proroków w 2 jaskiniach i karmił ich i żywił ich. I spotkał się z Eliaszem i powiedział mu o tym dokładnie. Słuchaj, Eliaszu, ja jestem wyznawcą Pana i wciąż jeszcze utrzymuję się na dworze króla Achaba. I oprócz tego wiem, gdzie jest 100 proroków. Sam ich ukryłem. Ale Eliasz myśli, że jest sam. Nie wiem, dlaczego powiedział te słowa, ale powiedział. Uważam, że tak jak każdy z nas, i Eliasz miał swoje słabości. I słabością Eliasza było to, iż wydawało mu się, że wszystko potrafi zrobić sam. Skoro ma tak wielką moc, skoro Bóg go tak używa, skoro Bóg do niego przemawia, skoro nawiązał osobistą relację z Bogiem, skoro dokonywały się w jego życiu takie cuda, widział, jak kruki go karmią, widział, jak mąka w garncu nie wyczerpuje się, oliwa w bańce się nie wyczerpuje, widział wskrzeszenie tego chłopca, potem widział, co wydarzyło się na górze Karmel. A jednak wciąż działał w pojedynkę. Jedynie na krótką chwilę przyłączył się do niego sługa, prawdopodobnie po tym wydarzeniu na górze Karmel, bo wcześniej nie ma o nim wzmianki. I ten sługa obserwuje chmury, znacie tę historię, prawda? Czy jest już chmura, czy nie? Ktoś się znowu pojawił koło Eliasza. Ktoś, kto mógł z nim współdziałać. Ale co się wydarzyło w rozdziale 19, gdy Achab wrócił do domu, pożalił się swojej żonie. Kochanie, ten potwór Eliasz zrobił mi krzywdę. Czy mogłabyś mnie przed nim obronić? Mężowie, którzy że nie mają mocno zaciśniętych spodni. I żony, które matkują swoim mężom, to jest tragedia. Taki model małżeństwa właśnie był tam. Ahab i Izebel. Problem się wtedy tylko pogłębia. Żony często najlepiej by zrobiły, gdyby po prostu pozwoliły mężczyznom rozwiązać ich problemy po męsku. I powiedziały: słuchaj, masz problem, jesteś mężczyzną, to go rozwiąż. Będę się modlić za ciebie. Ale Izebel miała inne ambicje, inne plany i ona... To nie znaczy, że każda żona, która matkuje, jest jak Izebel, ale... ale trzeba na to uważać. Ona miała inne plany. Ona wysłała pismo do Eliasza i powiedziała: Eliaszu, koniec z tobą. Z moim mężem może sobie poradziłeś, ale wiesz, że jestem twarda. Twój koniec nastał. Eliasz się przeraził, zaczął uciekać. I w wersecie trzecim jest powiedziane, że dotarł do Beerszeby i tam pozostawił swojego sługę. Widzicie, Eliasz miał problem. Miał przy sobie sługę, ale nawet tego sługę zostawił. Znowu jest sam. Ciągle wraca, to do niego jest sam. Ja sobie poradzę. Ja mam moc. Ja mam powera. Bóg mnie używa. Nie potrzebuję innych. Jakoś sobie sam poradzę. Zawsze radziłem sobie sam, zawsze chodziłem, miejmy nadzieję, Bożymi drogami, więc i teraz tymi Bożymi drogami jakoś sobie poradzę. Nie wiem w ogóle, jak się odnieść do tego sługi, co mam mu powiedzieć. Dziwnie się czuję, gdy ktoś inny jest blisko mnie i widzi, że mam jakąś słabość. I jak Eliasz kończy, niedługo potem odszedł jeszcze jeden dzień drogi. Został zupełnie sam, ale nie sam, bo diabeł czuwa. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jak znajduje kogoś oddzielonego od stada, tak jak każdy drapieżnik. Wiecie o tym, że jak drapieżniki atakują stado, to podstawowym ich celem jest odłączyć jakiś okaz z tego stada od stada i wtedy go dopadają. Nigdy nie atakują całego stada. I to się tutaj dzieje. Zwróćcie uwagę, Eliasz spotkał się wcześniej z Obadiaszem. Eliasz wiedział o tych 100 prorokach. Teraz był koło niego sługa, ale Eliasz go znowu odsunął gdzieś na bok i powiedział: nie, poradzę sobie sam ze swoimi problemami. Po co mi inni? Nikt mnie nie rozumie. Wszyscy mnie tylko ranią. I jest coraz gorzej. I nie wiadomo nawet dlaczego. W końcu Bóg do niego przemawia, przywołuje go do siebie i mówi: Eliaszu, chodź. Chodź do tego łagodnego powiewu. Nie potępiam cię. Nie mam zamiaru cię oskarżać, czynić ci wyrzutów, ale chcę ci pomóc rozwiązać twój problem. Eliasz te słowa, które czytałem na początku, wyrzucił z siebie dwa razy. Słowo w słowo to samo. Co to znaczy? To znaczy, że miał to utrwalone. Tak długo mówił do siebie te słowa, że w nie uwierzył. I to była jego formułka. Tak jest i koniec. Zdefiniowałem sobie swoją rzeczywistość, zdefiniowałem sobie swoje okoliczności. Tak jest. Jestem sam, nikt mnie nie rozumie, wszyscy poszli za Baalem, mam już tego podziurki w nosie, mam już tego dość. Panie, zabierz mnie do siebie i skończmy z tym. Ale co do niego mówi Bóg? Bóg powiedział mu, że ma jeszcze zadanie do wykonania, ale wyraźnie nakazał mu, aby nie wykonywał tego zadania sam. Jak zobaczymy później, nie będziemy tego czytać, możecie właściwie sami zobaczyć, ale na pewno już wiecie o tym, jeśli czytacie Biblię. Zadanie, które zostało powierzone Eliaszowi, nie zostało przez niego wykonane, ale zostało wykonane przez Elizeusza. I tak naprawdę w pierwszej kolejności Eliasz miał powołać Elizeusza. I Bóg mówi do niego tak. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Nie będziesz już działał w pojedynkę, Eliaszu. Masz znaleźć Elizeusza. Masz go powołać. ma zostać Twoim uczniem, masz go przygotować do posługi, bo Twoja posługa wykracza daleko poza Twoje życie. Jeżeli będziesz ciągle działał sam, to gdy umrzesz, wszystko się skończy, a ja nie chcę, żeby się skończyło. Ja chcę, żeby to trwało. Ja nie chcę Cię ciągle spotykać pod krzakiem jałowca i Cię reanimować. Dlatego pójdziesz i znajdziesz Elizeusza. I potem w wersecie 18 Bóg mówi wyraźnie: słuchaj Eliaszu, przeoczyłeś jeszcze coś. 7000 ludzi w Izraelu jest dokładnie takich jak Ty. Może nie nazywają się Eliasz, może nie mają takiego obdarowania, może nie potrafią ściągać ognia z nieba, ale gdybym chciał, to też by mogli. Bo wszystko jest z mojej łaski. Ale wiesz co, Eliaszu, oni też nie zgięli kolana przed Baalem. Oni też nie ugięli się. Oni też chcą iść prostą drogą. I są w Izraelu. Dobrze by było, gdybyś zadał sobie trud i ich odnalazł, miał z nimi społeczność i pozwolił, żeby ich wiara wspierała Twoją wiarą, Twoją wiarę, bo 7 tysięcy to jest całkiem dużo ludzi. Nie jesteś sam, Eliaszu. Zwróćcie uwagę, jak Bóg w cudowny sposób rozmawia z Eliaszem. Nie czyni mu bezpośrednio wyrzutów. Bo Eliaszu się pewnie zupełnie załamał. Powiedziałbym: tak, Panie, może tak. Do tego wszystkiego jeszcze Ty masz pretensje do mnie. Ale mówi mu: Eliaszu, rozumiem. Idź po Elizeusza. Eliaszu, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jest 7 tysięcy ludzi, którym na Tobie zależy, którzy Tobie kibicują, którzy o Tobie słyszeli, których Twoja wiara inspiruje i oni są gotowi stanąć razem z Tobą przeciwko baalizmowi w Izraelu. Oni też przechodzili przez swoje próby. Oni też mieli swoje ołtarze, przed którymi nakazywano im klękać. Oni też mieli te sytuacje, w których mogli pójść na kompromis, ale nie poszli. I oni są w Izraelu, ja ich znam po imieniu. I Eliasz posłusznie idzie, znajduje Elizeusza, powołuje go. I Elizeusz, gdy zostaje powołany przez Eliasza, robi coś niezwykłego. Najpierw prosi, czy może się pożegnać z ojcem i matką. Eliasz mu na to pozwala. Idzie i mówi: tato i mamo, dziękuję wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Jestem wam doskonale wdzięczny. Ale właśnie otrzymałem powołanie od Pana. Właśnie Pan do mnie przemówił, do mojego serca i idę za Bogiem. Przepraszam, może się już nie zobaczymy, może usłyszycie gdzieś o mnie, ale wiecie co? Ja idę do Eliasza i będę razem z nim działał. I potem wrócił do niego, w wersecie 21, rozdział 19, i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał go. Tak Elizeusz rozwiązywał swoje problemy z przeszłością. Spalił wszystko, żeby nie miał do czego wrócić. Powiedział: tak, zaczynam nowe życie. I o ile mi wiadomo, Elizeusza już nigdy nie spotkano przy orce. Przyłączył się do zespołu Eliasza. I wiecie co? Eliasz jeszcze wiele razy później miał do czynienia z królami izraelskimi, z Achabem. Musiał go skonfrontować z zabójstwem, jakiego Achab się dopuścił podstępnie, gdy doprowadził do uśmiercenia Nabota, by pozyskać jego winnicę. Ogłosił wtedy Eliasz sąd nad Achabem, sąd nad Izebel. Z takim autorytetem to robił, że sam Achab się ukorzył. Gdy syn Achaba wysłał po Eliasza żołnierzy i oddziały 50-osobowe szły, żeby Eliasza przyprowadzić do Achaba, do Amazjasza, Eliasz po prostu siedział sobie na skale i spuszczał ogień na kolejne oddziały, aż w końcu trzeci oddział padł na kolana i błagał i prosił, aby Eliasz je oszczędził. Nie widać u Eliasza śladu po tym kryzysie z 19 rozdziału. I powiem wam, jestem przekonany, że powód jest taki, iż nie działał sam. Nie ma na tej sali jednego człowieka, który jest w stanie sam ukończyć swój bieg. Tylko ci się tak wydaje. Dopóki nie spotkasz mocniejszego od siebie. Wydarzyło się w tych czasach jeszcze coś ciekawego. Widzimy w pierwszej królewskiej, w rozdziale 22, że pojawia się inny prorok, nawet nazwany z imienia Micheasz. I on z kolei staje przed Achabem i Jehoszafatem i rzuca im wyzwanie. I Eliasz uczy się kolejnej lekcji. Nauczył się, że nie może działać sam, że potrzebuje innych, a teraz uczy się kolejnej lekcji, że nie ma monopolu na reprezentowanie Boga w Izraelu. Bo jest Micheasz, niezależnie działający. Eliasz uczy się, że nie wszystko od niego zależy i że są też inni, inne kościoły, inni chrześcijanie, inne grupy. I to znowu ściąga z jego barków wielkie brzemię. Bo dopiero co na górze Karmel mówił: ja jestem tylko sam! Ja, Eliasz, i cały świat przeciwko mnie! Wszyscy się przeciwko mnie sprzysięgli! Zostałem Bogu tylko ja na ziemi! Nic dziwnego, że nie był w stanie unieść tego ciężaru. Ale teraz Bóg pokazuje mu wiele innych rzeczy. Mówi: słuchaj, po pierwsze miej swój zespół, a po drugie pamiętaj, że twój zespół nie musi zrobić wszystkiego. Są inni, którzy zrobią to, czego twój zespół nigdy nie będzie w stanie zrobić. Masz zrobić tylko tyle, ile ty masz do zrobienia. Eliasz zaczyna odpoczywać w Panu i zaczyna służyć o wiele bardziej efektywnie. I na zakończenie ciekawa historia. Spojrzymy na nią z nieco innej strony niż zazwyczaj. To jest druga Księga Królewska, rozdział drugi, o tym, jak Eliasz miał zostać zabrany przez Pana. I zwykle, gdy czytamy tę historię, patrzymy na nią w ten sposób: o, Elizeusz był tak wierny Eliaszowi, że cały czas był z nim. Ale pamiętajcie, że Eliasz miał problem z tym, żeby działać z innymi. I spójrzmy na tę historię z tej strony, bo myślę, że nie nadużywamy Słowa Bożego, patrząc na nią w ten sposób również. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Są razem. I rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Elizeuszu, Pan mnie posłał do Betelu. Ty zostań tu. Mam sprawę z Panem w Betelu. Wraca jak bumerang. Nasze słabości wracają do nas jak bumerang i dlatego potrzebujemy zespołu. Bo co robi Elizeusz? Elizeusz działa jak prawdziwy członek zespołu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu. Sprzeciwił się Eliaszowi. Tamten sługa, gdy Eliasz go zostawił, po prostu został w Beerszebie. Ale Elizeusz nie po to spalił tę uprzęż. Nie po to zostawił ojca i matkę. Nie po to zrobił to wszystko. Nie po to ma powołanie w swoim życiu, żeby teraz słuchać Eliasza we wszystkim. Ma też swoje zdanie i mówi: Eliaszu, jesteśmy zespołem. Bardzo Cię przepraszam. Ja nie mam dokąd pójść. Jesteśmy razem. Ty masz swoje powołanie, a ja też mam powołanie. Ty masz powołanie, żeby iść do Betelu. To ja też mam to powołanie, bo ja mam powołanie od Boga, żeby być z Tobą. W Twoim zespole. I żebyśmy działali razem. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie tylko Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Są jacyś uczniowie prorocy w Betelu, którzy też z nimi współdziałają. I ta rozmowa Elizeusza z Eliaszem powtarza się. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Elizeusz mówi do Eliasza: słuchaj, może to Cię zaszukuje, ale potrzebujesz mnie w Jerychu. Idę z Tobą. To jest zespół. To jest właśnie zespół. Zespół, który nie boi się przekazać feedbacku liderowi, informacji zwrotnej, innymi słowy, swojego zdania i mówić: słuchaj, ja rozumiem twoje stanowisko. Z jakiegoś powodu chcesz iść sam. Ale ja nie usłyszałem tego od Pana, tylko od Ciebie. A od Pana usłyszałem to, że mam być Twoim sługą, mam iść z Tobą. W związku z tym idę z Tobą. Gdy Eliasz to usłyszał, podrapał się po głowie i powiedział: tego sługi się tak szybko nie pozbędę jak tamtego. Dobra, idziemy razem. Idziemy razem. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan niesie twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Następni uczniowie proroccy. To już był zespół. Współpracownicy. A czasy wcale nie były łatwe. Dalej dynastia Omriego, z której był Achab. Dalej syn Achaba rządził w Izraelu. Izabel wciąż żyła. Ale zwróćcie uwagę, Eliasz z Elizeuszem tworzą zespół, poszerzają go i odnoszą kolejne zwycięstwa. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. I potem ta historia toczy się tak, że przechodzą przez Jordan, Eliasz jest uniesiony w górę. Elizeusz przejmuje jego płaszcz, rozdziela Jordan tak jak Eliasz. Uczniowie prorocy widzą, że namaszczenie Eliasza zstąpiło na Elizeusza. I Elizeusz kontynuuje posługę Eliasza. Wszystko przebiega bardzo harmonijnie, tak jak we właściwie funkcjonującym zespole. Wymienność pozycji, gdy jednego w zespole zabraknie, a zespół funkcjonuje dobrze, ta luka szybko się wypełnia, nawet jeśli to jest sam lider, a zwłaszcza gdy jest lider. Nie mamy już czasu, żeby mówić o Elizeuszu, ale jedno jest pewne. Gdy będziecie czytać o Elizeuszu, zachęcam Was, zwróćcie na to uwagę. Elizeusz nigdy nie popełnił błędu Eliasza i nie mamy wzmianki o tym, żeby wpadł w taką depresję jak Eliasz. A też był człowiekiem z krwi i kości. Elizeusz cały czas działał w zespole, był otoczony uczniami prorockimi, którzy nawet mieszkali blisko niego. Cały czas czytamy, że uczniowie prorocy są gdzieś koło niego. I Elizeusz uczynił 2 razy więcej cudów niż Eliasz. I to on doprowadził ostatecznie do upadku rodu Achaba. Jaki jest to wniosek dla nas? Potrzebujemy siebie nawzajem. I gdy ktoś ci powie: odejdź ode mnie, daj mi spokój, chcę tutaj sam umierać, chcę to sam zrobić, kogo nie potrzebuję, to niekoniecznie musimy się od razu z nim zgodzić. Nie ma innej formy służby dla Boga niż służba w zespole. Tak jak już to powtarzałem jeden raz, ciało Chrystusa to jest zespół. Każdy członek ciała, aby mógł służyć Bogu, może służyć albo dla dobra ciała, albo razem z ciałem, bo w oderwaniu, gdy zostanie odcięty, staje się bezużyteczny. I łatwo go pokonać. Jeśli nawet Eliasz nie poradził sobie sam, to gdzie my się znajdziemy? Doceniajmy siebie nawzajem. Ja już dawno nie dałbym rady iść za Bogiem i służyć Mu, gdyby nie ludzie, których Bóg powoływał wiernie, aby byli ze mną i mnie wspierali. I gdyby nie ludzie, którzy mieli odwagę mieć inne zdanie niż ja. A ja ich na szczęście czasami posłuchałem i poszedłem dobrą drogą. I Pan mnie podniósł, i Pan mnie podźwignął. Powiecie amen?
Amen.
Amen. Niech Pan Was błogosławi.